Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, nigdy nie głosiłem konferencji przy wystawie na Świętszym Sakramencie. Tak się czuję trochę, że nie był ja ważniejszy od Pana Jezusa, ale niech właśnie Pan Jezus, Duch Święty posługuje się tym myślami, przemyśleniami, refleksjami, byśmy wszyscy dotknęli tego bardzo ważnego tematu, który gdzieś wypłynął tutaj z waszej strony. Właśnie współpraca duchownych i świeckich w nauczaniu Jana Pawła II. Ten temat jest bardzo koreluje z rokiem wiary. Z rokiem wiary, który 11 października ogłosi już oficjalnie w kościele Benedykt XVI. I sobie nie wyobrażam tego roku wiary bez tej właśnie współpracy duchownych ze świeckimi. To nie znaczy, że ma być tylko rok wiary, a następny będzie rokiem niewiary, ale wiadomo, jest to jakieś prawda, pokazywanie nam przez Ducha Świętego, przez papieża, że jakiś chyba kryzys wiary przechodzimy, żeby trzeba tą postawę wiary w swoim życiu zdynamizować. Ale tak jak przed chwilą powiedziałem, nie wyobrażam sobie tych owoców wiary, w tym roku wiary, bez tej współpracy świeckich z duchownymi. Zapomniałem kilka słów o sobie. Może tak, mi ojciec Gracjusz mnie przedstawiono tutaj. Stawiam tu pierwsze kroki w tej diecezji, ponieważ wcześniej pracowałem w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, to jest województwo lubuskie. I czym się zajmowałem w zakonie? Byłem wicemagistrem postulantów, a więc takim pomocnikiem magistra w tym pionie formacyjnym naszym zakonie, więc postulanci to ci, którzy stawiają pierwsze kroki w życiu zakonnym i trzeba im w tych krokach pomagać. I też takim moim jakimś bliskim w posłudze kapłańskiej tematem, obszarem to byli osoby uzależnione. Byłem opiekunem anonimowej grup AA, tam właśnie w naszej diecezji. Współpracowaliśmy razem z duszpasterzem diecezjalnym Trzeźwości, ksiądzem Grządką, moim przyjacielem. I też potem, po jakimś czasie, po 2-3 latach, Pan Bóg, Duch Święty pokazuje mi jeszcze jedną wspólnotę, którą miałem się zapakować, więc o nowe charyzmatyczną, ale jakoś nie oddzielałem tych dwóch obszarów w duszpasterstwie i od nowa pomogła mi charyzmatyczna w duszpasterstwie Trzeźwości. Jakoś to wszystko pięknie razem zaczęło tak dopełniać, uzupełniać, więc i też po jakim czasie, to też osoby świeckie, chciałem na końcu też o tym powiedzieć, jako takie moje osobiste świadectwo współpracy ze świeckimi. Potem zobaczyłem też potrzebę modlitwy o uwolnienie, potem było asystowanie przy egzorcyzmach, i tak to moja posługa, a po 2 miesiące już jestem tutaj w nowej decyzji, dekretem mojego przełożonego prowincjała przeniesiony tutaj do Gdańska, więc tak jeszcze tutaj tak się poruszam, niezbyt sprawnie, ale udało mi się, anioł stróż mnie tu przyprowadził, ładnie na czas przybyłem. Moi drodzy, właśnie ten temat, który jest bardzo ważny, bardzo ważny. Najpierw musimy uświadomić sobie, że Kościół, że w Kościele jest ustrój monarchiczno-hierarchiczny, że jest hierarchia w Kościele. Mona, czyli jakby skupiona w jednej posłudze, w jednej władzy, więc papieża, kolegialność, współpraca duchownych, biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby świeckie, właśnie z tą Mona, z tym namiestnikiem Chrystusowym. Ale jest też właśnie hierarchia. Hierarchia. Hierarchia zachowuje porządek pewien. I to jest bardzo ważne. Mamy najpierw, moi drodzy, udając się w te przestrzenie niebiańskie, przecież tam jest hierarchia. My się musimy uczyć o tej hierarchii. Pan Bóg stwarza byty, widzimy też w jakimś porządku, w jakiejś hierarchii. Najpierw właśnie byty duchowe, anielskie. Wiemy właśnie, co się stało. Apokalipsa świętego Jana pisze o tym dramacie, o tym nieposłuszeństwie, o tym właśnie naruszaniu tego porządku hierarchii. kiedy Lucyfer, Lux Feros, niosący światło, miał prawdopodobnie to światło przynieść człowiekowi, więc w hierarchii stworzeniu niższy niż on sam i powiedział non serviam. I często na czasie egzorcyzmów gdzieś demon to wyszczeka, tak, ten Michałek, ten gówniarz nieraz tak powie, tak, bo widzi, że widzi, co stracił. A Michał stanął właśnie w obronie Boga, któż jak Bóg. I on był najmniejszy w hierarchii bytów anielskich, dlatego Bóg go wyniósł jakby na księcia tej światłości w miejsce jakby Lucyfera i w wieczności stanął w obronie Boga. Mikael, któż jak Bóg. Ale widzimy, co się też może stać, jakie pęknięcie, jakie konsekwencje, kiedy narusza się ten porządek hierarchii. Hierarchia w niebie to szczęście, pełnia, nikt nikomu tam nie zazdrości. Każdy z aniołów czy świętych błogosławionych jest wypełniony tym szczęściem, tą wizją beatyfika i to mu wystarcza. I właśnie Kościół też jest zbudowany w tej drabinie hierarchii, ale tu no, jesteśmy ludźmi obciążeni grzechem i mogą być napięcia. Właśnie mogą być napięcia w tym porządku hierarchii. Jeśli są napięcia, brak tego porządku, uświadomienia sobie, kim jestem, jaką rolę spełniam w Kościele, przemieszanie, jakiś mikstum, to wtedy dochodzi do tych pęknięć, nie wiem, dramatów nieraz. Może nawet schizm w Kościele. Wtedy ta posługa umacniania braci wierze jest narażona na bezowocność. Bezowocność. I żeby, moi drodzy, właśnie dobrze zrozumieć ten temat, to takie elementarne sprawy, byśmy zdefiniowali sobie, kim jest duchowny w Kościele i kim jest świecki w Kościele. Dokumenty Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego wyraźnie to określa, definiuje. Bardzo ważne takie elementarne sprawy, żebyśmy sobie wyjaśnili. Najpierw właśnie osoba duchowna. To właśnie margaretka mi spadła, no nieładnie. Osoba duchowna to kapłan, prezbiter, biskup i diakon. Mamy 3 stopnie święceń w Kościele katolickim, sakramentu święceń, więc sakra biskupia, prezbiterat i diakon. Te osoby są duchownymi w Kościele, duchownymi. I katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam o tej potężnej łasce, że to jest wybór Boga. Znamy chyba ten tekst z listu do Hebrajczyków. Nikt nie bierze sobie tej godności sam od siebie, ale zostaje wybrany przez Boga jak Aaron. Więc jest to wybór, łaska Boża, wielki dar kapłaństwo, przeniesienie do właśnie do stanu duchownego. I katechizm tak właśnie mówi o tym, pisze tutaj. Nikt nie może sobie sam dać mandatu misji głoszenia Ewangelii. Posłany przez Pana mówi, działa nie przez swój własny autorytet, ale na mocy autorytetu Chrystusa, nie jako członek wspólnoty, ale mówiący do niej w imieniu Chrystusa. Nikt nie może sam sobie udzielić łaski, ale musi być ona dana i ofiarowana. Zakłada to szafarzy, ministri łaski, upoważnionych i uzdolnionych przez Chrystusa. Od Niego biskupi i prezbiterzy otrzymują misję, świętą władzę działania in persona Christi capitis, a diakoni zdolność służenia ludowi Bożemu przez służbę liturgii, słowu miłości w komunii z biskupem, jego prezbiterium, tę posługę, którą posłani przez Chrystusa czynią i dają na mocy daru Bożego, to, czego nie mogą uczynić i dawać sami z siebie, tradycja Kościoła nazywa sakramentem. Ta ministerialna posługa jest przekazywana w Kościele za pośrednictwem osobnego sakramentu. Właśnie przez dar sakramentu, tej szczególnej łaski, osoba wybrana przez Boga jest przeniesiona do stanu duchownego. To jest właśnie duchowny w Kościele. I teraz kim są, moi drodzy, świeccy, zwany laikat, świeccy? No mamy się trzymać tego tematu na podstawie nauczania Jana Pawła II. Jan Paweł II oczywiście przez cały pontyfikat trzyma się nauczania całego Kościoła w tej materii. I odwołuje się w swoich dokumentach do poprzednikach, do Piusa XII, a nade wszystko błogosławiony Jan Paweł II odwołuje się do dokumentów soborowych, na którym to soborze przecież brał czynny udział. I bardzo ważnym takim dokumentem, przypominającym, uświadamiającym, jak ważną rolę ma spełniać laikat, osoby świeckie w Kościele, to jest adhortacja apostolska Christi Fideles Laici. Adhortacja to znaczy zachęta. W 1987 roku właśnie odbywał się synod na temat roli świeckich w Kościele. I pod tym owocem zawsze tych synodów jest ten dokument, ta jeszcze pogłębiona refleksja, utrwalenie tego wszystkiego, na czym ojcowie synodalni, prawda, podejmowali przemyślenia. I to jest ten dokument. Bardzo ważny. Synod ten przygotował propozycjones. W oparciu o nie Jan Paweł II właśnie zredagował adhortację apostolską Christi Fidelis Laici o zadaniach świeckich w Kościele i w świecie. Synod ten był niejako wielką konsultacją na temat powołania i misji katolików świeckich w Kościele i w świecie współczesnym. Był też zarazem weryfikacją sposobu i stopnia realizacji wskazań, postanowień Soboru Watykańskiego II. Świecki znaczy w języku polskim ten ze świata. W językach zachodnich brak tego wyrażenia. Słowo laik pochodzi od greckiego laikos, które z kolei wywodzi się od słowa laos, czyli lud. Laik oznacza jednego z ludu. To nie znaczy, że kimś gorszym jest od duchownego, ale jednego z ludu. Bardzo ważne. Jednego z ludu. Słowo to tak piękne w treść w wyniku długiej ewolucji historycznej nabrało w języku politycznym niestety znaczenia opozycji wobec religii, wobec Kościoła. W języku chrześcijańskim laik oznacza człowieka, który nie pełniąc posług związanych z sakramentem święceń kapłańskich, należy do ludu Bożego. Sobór Watykański II zaznacza, że ludzie świeccy nie stanowią całego Kościoła. W Kościele obok nich są papież, biskupi, prezbiterzy, diakoni, są także wierni, którzy w sposób szczególny poświęcają się Bogu przez uznaną kanoniczne profesję rad ewangelicznych, są konsekrowane. Osoby konsekrowane, zakonnicy, nie są duchownymi, ale w sposób szczególny przez profesję przechodzą, właśnie pełnią takie szczególne też, mają miejsce w Kościele. Świeccy należą do duchowieństwa, nie składają ślubów zakonnych, ani profesji rad ewangelicznych. Świeccy to ludzie żyjący w świecie. Nie znaczy to, że kapłani, zakonnicy nie żyją w świecie, ale oni są równocześnie powołani do służby tym, którzy żyją w świecie. Właśnie, my jesteśmy powołani do służby tym, którzy żyją w świecie. Świeccy są w pełni członkami Kościoła. Według Soboru Watykańskiego II zostali oni wcieleni przez chrzest Jezusa i otrzymali niezatarty znak przynależności do Jezusa na mocy znamienia chrztu. Należą do mistycznego ciała Chrystusa. Uznanie ich za pełnoprawnych członków Kościoła wyklucza utożsamianie go jedynie z hierarchią. Zarówno świeccy, jak i hierarchia stanowią jeden lud Boży, jeden Kościół. Na ten fakt zwraca uwagę właśnie papież Pius XII, który w przemówieniu skierowanym w 1946 roku do nowych kardynałów powiedział m.in. już Pius XII. Świeccy powinni mieć coraz głębszą świadomość, że są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych, żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim w łączności biskupów. Ludzie świeccy uczestniczą w urzędzie kapłańskim, gdyż łączą się z Nim w tej ofierze, oddają siebie samych i swoje uczynki. Na ten temat wypowiedział się Sobór następująco. Wszystkie ich uczynki, modlitwy apostolskie, przedsięwzięcia, życie małżeńskie, rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym brzędzie wraz z ofiarą ciała Pańskiego w ten sposób i ludzie świeccy jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga sam świat Jemu poświęcają. Uczestniczą w misji kapłańskiej, składają ofiarę ze swojego życia. Tutaj myślę, chyba znana jest ta mistyczka Katalina Rivas, jak to wygląda właśnie z tym udziałem świecki w czasie Eucharystii też. Ona miała tę wizję, ona żyje do dnia dzisiejszego w Boliwii. Myślę, że chyba jest znana, Katalina Rivas. Po wejściu do kościoła Pan Bóg odsłonił tą rzeczywistość, tą tajemnicą, tą rzeczywistość, którą my nie widzimy w czasie Eucharystii, którą na pewno zobaczymy po śmierci. Właśnie widziała, co się dzieje na mszy świętej. W czasie ofiarowania trzy grupy aniołów odrywali się od osób uczestniczących w mszy świętej. Jedna grupa aniołów wędruje do ołtarza, bo tu jest samo niebo, tu jest liturgia anielska. Jak pisze Apokalipsa świętego Jana, tu są aniołowie, tu są święci. My tego nie widzimy, ale oni tu są. Jest Matka Najświętsza, stoi obok kapłana. To właśnie widziała Katalina Rivas. Widziała w host Jezusa. Ale właśnie widziała też ci aniołowie, którzy jakby pokazywali, że część ludzi w kościele świeckich nie składa ofiary, czyli nie zachowuje łączności z ołtarzem. Czyli przyszli z pustymi rękami na tą mszę świętą. I dlatego ci aniołowie od tych osób, które tak uczestniczą w święty, zupełnie biernie, tak zwani godzinni chrześcijanie, odrywają się aniołowie, idą w kierunku ołtarza ze spuszczonymi twarzami, smutnymi i nic nie mają w swoich dłoniach. Druga grupa aniołów to ci, którzy mają tace, ale te tace są właśnie puste, bo osoby gdzieś stoją zupełnie poza tam kościołem, zupełnie gdzieś tam sobie tylko tak czekają, kiedy się skończy msza święta. Są tacy też. I trzecia grupa aniołów, doktora, która niesie tace wypełnione światłem. To ci aniołowie odrywali się od tych osób, którzy świadomie, czynnie, owocnie uczestniczyli we mszy świętej. To znaczy składali swoje ofiary. Właśnie o tym, o czym pisze Sobór Watykański II. To jest uczestniczenie w tym wymiarze powszechnym kapłaństwa. Bo każdy ochrzczony w tym wymiarze kapłaństwa ma uczestniczyć, ale zanurzać się też w Eucharystii, we mszy świętej. Gdyby dodano jeszcze do liturgii taki gest, znak, to by było bardziej czytelne, ale nie jestem tu likurystą, nie chcę tu poprawiać. Każdy by, przed mszą świętą, by wchodził do kościoła, kładł swoją dłoń na ołtarzu, zamknął oczy i złożył wszystkie, całe swoje życie na ołtarzu. Jezu, konsekruj, niech dokona się konsekracja też mojego życia. Kiedy Ty podejmujesz wysiłek, jakąś pracę, kiedy osiągasz jakieś sukcesy, radość ducha Cię przepełnia, wszystko to ma mieć łączność z ołtarzem. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy składano, ofiarowano dary na ołtarzu, to często to był wypiek chrześcijan, ten chleb. Oni widzieli właśnie, kiedy kapłan pozdrowił hosty po konsekracji, że to jest ten element ich ofiary, bo oni się trudzili, żeby ten chleb znalazł się tutaj przy ołtarzu. To jest właśnie łączność z ołtarzem. To jest uczestniczenie w tym wymiarze powszechnym kapłaństwa właśnie dla osób świeckich. Dla osób świeckich. Żeby tu nie było tego pomieszania, moi drodzy, które dzisiaj się ma miejsce. Ze smutkiem trzeba to stwierdzić i zauważyć w Kościele Zachodnim, w Austrii na przykład. Tak musimy się gorąco modlić. Się modlicie jako wspólnota Margaretka za kapłanów, ale bardzo wielki szturm, no nie ma za tym Kościół, bo tam występują kapłani, konkretnie ksiądz, to jest oficjalne już w internecie, ta petycja krąży, właśnie ksiądz Schuller, który jakby no, zaczyna się już buntować, pisze petycję w 10 punktach wraz z kapłanami, którzy się podpisują i w Austrii, i w Niemczech, i w Holandii i między innymi w tych punktach jest właśnie pomieszanie tych funkcji. twierdzą, że świeccy powinni głosić homilie, święcenia kobiet. Są za tym. Papież bardzo dyplomatycznie, ze stanowczością, z miłością właśnie wspomniał na temat tych wystąpień i oni są tam nieugięci. Dalej cały czas te petycje, to, że potrzeba reformy, to potrzeba w ich sercach reformy. Oni chcą w ten sposób reformować Kościół. Chcą ten Kościół zniszczyć, naruszyć właśnie to pomieszanie. Włączanie właśnie osób świeckich tak blisko ołtarza. Niekiedy wypowiadają słowa konsekracji. I o tym też papież Jan Paweł II właśnie przy tej współpracy osób duchownych ze świeckimi też wspominał, znaczy kongregacja, ale on popisał ten dokument. Instrukcja o niektórych aspektach współpracy osób świeckimi z duchownymi. Że właśnie w liturgii jest to przemieszanie. Albo te rady niektóre parafialne na zachodzie. Przybywa misjonarz, to był chyba w Niemczech, ktoś mi o tym powiadał, jeden z kapłanów. I proboszcz mówi, a dobrze, ksiądz przyjechał. No, a jaki temat rekolekcji? Taki, taki. No to musi się ksiądz najpierw spotkać z radą tutaj parafialną. No i konsylium przychodzi osób świeckich i pytają tego kapłana misjonarza, o czym ksiądz będzie mówił. No, będę mówił o dekalogu, o rzeczach ostatecznych człowieka, o niebie, czyśćcu, piekle. Powiem też o szatanie. Te dwa tematy niech ksiądz opuści. Jak to opuści? Był niewierny Chrystusowi, Kościołowi. Niczego to nie będę opuszczał. To my księdzu dziękujemy. Rada parafialna. Takie miejsca, takie właśnie rzeczy mają miejsce. I to jest pomieszanie, wielkie pomieszanie. Albo, właśnie te dwie skrajności. Albo duchowni dają wszystko niemalże świeckim. Musieliby ich tu przy ołtarzu mieć, w koncelebrze prawie. Albo z drugiej strony mamy tą... To jest taką drugą, moi drodzy, skrajność. To też jakby niedocenienie roli właśnie osób świeckich w Kościele. Tu taki przytoczę taką sytuację. W Meksyku José Pedro Flores, świecki misjonarz z Meksyku, opowiadał kiedyś, że głosił konferencję w Wenezueli. Miejscowy biskup, zauroczony głębokim nauczaniem mówcy, pochwalił go. Dobra konferencja, ojcze. Nie jestem zakonnikiem, odpowiedział José Pedro. Jestem świeckim, mam żonę i dzieci. Tak, zdziwił się biskup, to ja cię jutro wyświęcę na stałego diakona. Moim powołaniem nie jest być diakonem, odparł rezolutnie José Pedro. Moim powołaniem jest być świeckim. Właśnie ten przykład pokazuje, że nie docenia się. Jakby duchowni do końca nie wierzyli, że osoba świecka na mocy chrztu sakramentu, na mocy chrztu sakramentu bierzmowania, przez te dary Ducha Świętego może tak płomiennie głosić Słowo Boże. Może. Przy jakichś konferencjach, spotkaniach. Znam taką też osobę świecką, chyba też może znany jest przez was, pan właśnie Mieczysław Guzewicz. Guzewicz, świecki, biblista, ma czworo dzieci i często zapraszany do parafii, żeby wygłosić rekolekcje. I rzeczywiście słucha się z wielką wagą takiego człowieka, który ma rodzinę, który ma i też wielką wiedzę na ten temat Pisma Świętego, Biblii. Specjalizuje się w Piśmie Świętym w tematyce rodziny, właśnie rodziny. Także ta rola świeckich powinna być doceniana, nie pomniejszana, a i też ta druga skrajność, właśnie nie włączanie, nie pomieszanie tych funkcji, żeby nie było pomieszanie tych funkcji. A więc uczestniczą w kapłaństwie powszechnym świeccy i w tej też misji, o czym wspomina Sobór Watykański, jak też Jan Paweł II, w tej misji prorockiej. Z faktu przynależności Chrystusa, Pana i Króla Wszechświata wypływa prawda o uczestniczeniu świeckich w urzędzie królewskim Jezusa Chrystusa. Podczas gdy kapłani i zakonnicy zajmują się sferą duchową, to uczestnictwo świeckich w rozwoju królestwa dokonuje się poprzez ich działanie w porządku doczesnym. Poprzez ich działalność zostaje przywrócona religijna wizja świata, o której mówiła już Księga Mądrości. Stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem w świętości i sprawiedliwości. I jeszcze wypowiedź, moi drodzy, którą przytacza też Jan Paweł II w tym dokumencie Christi Fideles Laici, Piusa XII, swojego poprzednika. Pius XII powiedział, że wierni, a ściśle świeccy zajmują miejsce, to jest bardzo ważne zdanie, w pierwszych szeregach Kościoła. W pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę ludzkiej społeczności, dlatego to oni, przede wszystkim oni winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych, żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim w łączności biskupów. Oni są Kościołem. I jeszcze tak z tego dokumentu, z tego dekretu Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich w Kościele, też bardzo ważne wskazania właśnie o tej współpracy. Dla mnie bardzo ważne słowa. Bardzo ważne słowa. W tym dokumencie czytamy, jako uczestnicy funkcji Chrystusa, kapłana, proroka i króla, mają świeccy swój czynny udział w życiu, działalności Kościoła. We wspólnotach kościelnych działalność ich jest do tego stopnia konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy, a więc nas, nie może zwykle być w pełni skuteczne. Nie może być skuteczne. Czyli o 50% będziemy słabsi, jeżeli nie będzie tej współpracy ze świeckimi, ze strony duchownych. Świeccy bowiem ożywieni duchem prawdziwie apostolskim uzupełniają to, czego nie dostaje ich braciom i pokrzepiają ducha zarówno pasterzy, jak i reszty wiernego ludu, na wzór owych mężów i niewiast, którzy wspomagali Pawła w głoszeniu Ewangelii. Oni bowiem, czerpiąc siły z czynnego udziału w życiu liturgicznym swojej wspólnoty, gorliwie uczestniczą w jej pracach apostolskich, pociągają do Kościoła ludzi, trzymających się może z dala od Niego, współpracują usilnie w głoszeniu Słowa Bożego, zwłaszcza przez katechizację, oddając na usługi Kościoła swoją wiedzę fachową, usprawniają pracę duszpasterską, a także zarządzanie dobrami kościelnymi. To jest to właśnie docenienie przez Sobór Watykański II i do tego się przecież odnosił w swoim nauczaniu błogosławiony Jan Paweł II. Karol Wojtyła, teraz może jego osobiste takie piękne świadectwo, jak on współpracował ze świeckimi, tak. Karol Wojtyła wiele wcześniej, zanim jako biskup papież zaczął nauczać o roli świeckich, swoim stylem życia, sposobem, w jaki pełnił kapłaństwo, pokazał, jakie jest miejsce świeckich w wspólnocie kościelnej. Jako młody ksiądz, zwany wujkiem, jeździł na kajaki z przyjaciółmi, chodził z nimi po górach. Podkreślają oni, że o wiele więcej słuchał niż mówił. Właśnie wiele to sztuka słuchania. Kiedy wybierał się z tą młodzieżą, osobami świeckimi w góry, to ich tak jakoś uderzało w jego osobowości, że on, filozof, człowiek ogromnej wiedzy, teologicznej, filozoficznej, historycznej, nie głosi im jakichś konferencji, ciągle ich nie mówi, że są na jakiejś błędnej drodze, nie moralizuje ich, ale ta umiejętność słuchania to jest niebywałe. Właśnie umiejętność słuchania osoby świeckiej przez duchownych. Bo przecież przez świeckich przemawia też Duch Święty. Daje też jakieś kierunki, jakieś może propozycje. I papież Jan Paweł II wziął właśnie jako kapłan, biskup, spotykał się z młodzieżą i uczył nas tej sztuki słuchania osoby świeckiej. Na przykład, aby zrozumieć życie małżeńskie, przyjaźnił się z wieloma małżeństwami. Z tą najbardziej spektakularną przyjaźnią, jaką łączyła go z Wandą i Andrzejem Pułtawskim. Jako biskup utrzymywał kontakty często przyjaźni z niemal wszystkimi najwybitniejszymi świeckimi intelektualistami katolickimi, jakich miała wówczas Polska. Jako papież prowadził dom otwarty, także dla świeckich. Na każdym obiedzie, czyli kolacji, obok kardynałów pojawiali się świeccy z Polski, z całego świata. Navarro Valas, jego rzecznik, opowiadał że widywał się z papieżem 2-3 razy dziennie i zawsze miał chwilę na głębszą rozmowę. Nie tylko jako przełożony przekazywał mu informacje, ale starał się z nim współmyśleć, bo uważał, że rzecznik papieża nie może mieć tylko wiedzy o papieżu, ale winien z nim myśleć na jednej fali. Dopiero wówczas będzie mógł dobrze przekazywać to medium. Jan Paweł II, będąc w Watykanie, cały czas nadal przyjaźnił się z wieloma świeckimi z Polski. Z Krygielami, Świeżawskimi, Tarnowskimi, Kłoczowskimi, wspomnianym już Putławskimi i z wieloma innymi. Zawsze miał dla nich czas. Dla mnie właśnie osobiście jednym z najmocniejszych przeżyć był pobyt wraz z papieżem w domu Bożeni Stanisława Milewskich w Leszczewie na Dwigrami w 1999 roku. Pamiętamy ten obrazek, kiedy papież tak nagle, bo dla tych służb to był naprawdę wielki szok, zapragnął właśnie pójść tam do prostych, ubogich ludzi, którzy mieli gdzieś tam kawałek pola. Spotkał się z tym ubóstwem, zadał kilka pytań, ale przede wszystkim słuchał też. Widzieliśmy go słuchającego. Oni tam rozpłakani opowiadali, ale on pięknie słuchał. Znowu nam przypomniał. I to jest też dla nas też duchowny taki kierunek duszpasterstwa, że nie tylko ambona, że myślę, Duch Święty dzisiaj pokazuje przez świecki, żebyśmy nie tylko proklamacji słowa ograniczali się do ambony, że trzeba nieraz wyjść na ulicę i głosić Słowo Boże. Tak jak to czynią ci charyzmatyczni kapłani. Nie wiem, czy oglądaliście ten film Duch, prawda? Antonello, Enrico czy Giombascia Bora. Kiedy jest to kontakt bezpośredni z osobą, na ulicy. I też jakieś, wymiana może i doświadczeń, ale też ewangelizacja z osobami świeckimi. To jakby papież przypomniał, że to też tym znakiem, tym gestem bycia wśród tych ludzi, tak nagle, niespodziewanie, dla nas duchownych bardzo ważna wskazówka. Na łożu śmierci otaczał go nie tylko watykański dwór, co zrozumiałe, ale cały czas na papieskich pokojach byli świeccy Navarro Vallas i Wanda Pułtawska. Ta ostatnia czytała mu dzieła polskiej literatury historycznej, które bardzo lubił. Można powiedzieć, że jako kapłan, biskup, papież Karol Wojtyła przez całe życie tworzył Kościół razem ze świeckimi i wielu z nich wywarło bardzo poważny wpływ na samonauczanie papieża. Gdyby na przykład nie doktor Pułtawska, nie byłoby cyklu katechez środowych, mężczyzną niewiastą stworzył ich lub byłyby one zupełnie inne. 35 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II papież wołał: trzeba powrócić do jego nauczania i dorobku, zwłaszcza świeccy, wy świeccy, gdyż wraz z soborem wybiła w kościele godzina laikatu. Godzina laikatu. Apel ten wystosował Jan Paweł II w kazaniu podczas mszy świętej 26 listopada 2000 roku na placu świętego Piotra w Watykanie z okazji jubileuszu apostolstwa świeckich. Myślę, że słowa te kieruje i dziś do nas błogosławiony Jan Paweł II, będąc w domu Ojca. Wybiła godzina laikatu. Krótko mówiąc, jest to testament, jaki pozostawia nam Jan Paweł II. Naszym obowiązkiem dziś jest ten testament podjąć, rozeznać i wreszcie wcielać go właśnie w życie. I takie krótkie może świadectwo z mojej strony. Jakby zarażony tym duchem, tą myślą papieża o współpracy świeckich, duchownych ze świeckimi, właśnie doświadczyłem tej pomocy też w mojej posłudze kapłańskiej ze strony osób świeckich. Kiedy na początku wspomniałem, po pewnym czasie też zacząłem jakoś tak bardziej wchodzić w ruch charyzmatyczny, opiekować się tą grupą modlitewną tam we Wschowie, gdzie pracowałem. I moi drodzy, to właśnie oni, osoby świeckie, pokazali mi w mojej posłudze kapłańskiej to, czego nie wykorzystywałem, a mianowicie modlitwa nad osobą zniewoloną, nad osobą chorą. Przecież Pan Jezus Polecił kapłanom kłaść swoje dłonie i modlić się. Nie tylko udzielać sakramentu chorych sporadycznie, ale często w każdej sytuacji, kiedy ktoś przychodzi, prosił o błogosławieństwo. I oni najpierw prosili mnie, żebym przychodził na te modlitwy, bo oni już byli w tym jakby zaangażowani przez tam różne stopnie i rekolekcje, i warsztaty, i formacje w modlitwie o uwolnienie od wpływu właśnie demonicznego, złego ducha. Ja o tym za bardzo nie wiedziałem. Tak w seminarium jakoś tak te tematy w sposób pomniejszony, po macoszemu potraktowane. To miałem wielki niedosyt po tym, jak spojrzałem na to głębiej. Rzeczywiście to ojciec Gabriel Amor też jakby w swojej książce Wyznania egzorcysty wspomina, że tutaj należałoby coś w tym pionie formacyjnym przygotowaniu kapłanów pokazać im, że ta modlitwa o uwolnienie jest skuteczna i nie od razu trzeba egzorcyzmu uroczystego. Ta moc jest zawarta w sakramencie kapłaństwa. Oczywiście, kiedy biskup mianuje egzorcystę, to taki kapłan może odprawić egzorcyzm wielki, uroczysty w sytuacji, ktoś jest opętany. Ale moi drodzy, opętań jest bardzo mało. Zaledwie 3%. A masa jest zniewoleń. I te przypadki mogliby omadlać każdy kapłan bez nawet mianowania na egzorcystę. Gdy jest sytuacja rzeczywiście, gdzie ma manifestacje, jest podejrzenie, że to jest opętanie, oczywiście odsyłam sprawę do egzorcysty mianowanego. Ale jest wiele takich sytuacji, gdzie moglibyśmy dotknięci łaską Boga, uwolnieni, uzdrowieni przez prostą modlitwę o uwolnienie. I świeccy właśnie ci, właśnie konkretnie pan Mietek, który był alkoholikiem, 20 lat pił, z nim zakładaliśmy tam grupę we Wschowie AA i pani Wanda, wprowadzali mnie właśnie w tą posługę. Najpierw prosili, żebym kładł tylko rękę. Byli tak bardzo pokorni. Wiedzieli, że to jest potrzebny kapłan. Nie chcieli wszystkiego sami zrobić. Potrzebne jest błogosławieństwo kapłana. W tym momencie wchodziłem do pokoju. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, ale otrzymałem Boga święcenia kapłaństwa. Dlaczego mam się nie modlić? Położyłem dłoń, modliłem się. Po pewnym czasie zaczęły się jakieś dziać dziwne rzeczy. Coś rzuciało na podłogę. Ktoś nagle mdlał. Mówię, coś tu się dzieje pod wpływem tej modlitwy. Więc moja obecność jest tutaj ważna też. Mam jakąś rolę do spełnienia jako kapłan. Potem literatura, wgłębianie się w to, książki, studium, warsztaty. Też uczestniczyłem w warsztatach z ojcem świętej pamięci Rufusem Pereirą, który też takim kapłanem był charyzmatycznym, jeździł po całym świecie, ewangelizował. I z czasem w tę posługę zacząłem wchodzić i teraz już od kilku lat posługuje w modlitwie uwolnienie, czy asystuje przy też egzorcyzmach, tych uroczystych egzorcyzmach. I ta współpraca przez te 7 lat, jak we Wschowie, wspaniale się układała, naprawdę. Wiele się mogło nauczyć od tych świeckich, ich gorliwości, ich zaangażowania w sprawy Kościoła, w apostolstwo. To naprawdę pomagało mi. To jest to, co Sobór właśnie pisze. Te słowa jakby się sprawdziły w moim życiu. Nie mówię to jakby chwaląc się, ale żeby dać takie świadectwo, że ta współpraca jest możliwa. Jeśli ona jest dobrze jakoś ustawiona, to przynosi naprawdę obfity, błogosławiony owoc z korzyścią dla Kościoła, dla wiernych. O, Gracjan musi już lądować. Amen.